I dobry wieczór, Tomasz Kosiorek, witam w Polskim Radiu Euro, witam w Zostaw Wiadomość. Moim gościem jest dzisiaj Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, mistrzyni buddyzmu Rinzai Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pamiętasz, rozmawialiśmy tydzień temu w tym studiu, dokładnie tydzień temu, rozmawialiśmy o tym, kiedy młody człowiek zdał sobie sprawę, że nie jest nieśmiertelny i od tego w zasadzie zaczęła się rozmowa z nim. Mam wrażenie, że jest w tym, o czym rozmawialiśmy, jedna rzecz, którą można by do tej tragedii, która wydarzyła się w sobotę, przyłożyć, to znaczy do naszego przeżywania. Czy gdybyśmy czegoś nie doświadczyli, to czy bylibyśmy w stanie w to uwierzyć? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć też w pewne emocje, które towarzyszą różnym rzeczom, które możemy sobie tylko wyobrażać? I zastanawiam się, czy będzie ileś osób, które bardziej uświadomią sobie swoją śmiertelność i kruchość swojego życia i to, że ten koniec może być w bardzo nieprzewidywalnym momencie. Czy widzisz w ogóle szansę, żeby z tego taki wniosek wyciągnąć?
Myślę, że tak. I myślę, że jest to spowodowane ogromem tej tragedii i nagłością. Oczywiście te refleksje przyjdą troszkę później, bo na razie jest jeszcze szok, jest jeszcze taki czas silnego przeżywania tego, co się stało. Refleksja zwykle przychodzi po. Czyli możemy się spodziewać za tydzień, za dwa. Pewne osoby zapomną, a pewne osoby, u pewnych osób, nie waham się powiedzieć, zaowocuje to pewną refleksją i pewną mądrością, którą dzięki takim przeżyciom można osiągnąć.
O tej mądrości będziemy dzisiaj rozmawiać i o tym, co możemy zrozumieć, czego możemy doświadczyć, w czym możemy się też trochę posunąć do przodu, bo to jest jednak nasz rozwój, takie dojrzewanie, niezależnie od tego, na którym etapie jesteśmy i na którym etapie życia zastała nas taka wiedza, to jednak to jest szansa. Jest szansa, żeby też taką sytuację wykorzystać dla siebie. Już nie mówmy absolutnie o jakichś szeroko społecznych skutkach, bo o tym trudno mówić, ale fajnie, gdybyśmy mówili o ludziach pojedynczych i o każdym z nas w zasadzie, tak jak zazwyczaj rozmawiamy tutaj w tym studiu o tym, co się w tobie dzieje, co się dzieje we mnie i co się dzieje w każdym z naszych słuchaczy osobno.
Wiesz, dla mnie to, co się stało, jest też takim spotkaniem z ciszą, bo spotkanie ze śmiercią zawsze powoduje, że człowiek zaczyna spoglądać w siebie, spoglądać w głąb, a w głębi każdego z nas jest cisza i tylko w ciszy tak naprawdę dojrzewają ludzie, w związku z tym ta szansa na doświadczenie czegoś wewnątrz siebie istnieje. I tak jak mówiliśmy, na pewno przez wielu będzie wykorzystana.
Ja teraz próbowałem znaleźć mail, który wpadł do naszej skrzynki jeszcze przed audycją, ale mam wydrukowany, został w reżyserce. To jest mail od Małgosi, która mówi, słuchajcie, może już dość słów. Tak, Renata, przynieś cały mój plecak. Jak magia radia, to magia radia na całego. Właśnie o tej ciszy i o braku słów, które mogą być zupełnie, mogą być i nie na miejscu i mogą być słowami, które będą w jakiś sposób nadmierne.
Albo raniące.
To Marta napisała, trudno jest mówić, gdy temat niewypowiedzianie trudny. Zastanawiałam się, czy każdy musi dorzucić swoje 3 grosze do dyskusji, która już dawno się wyczerpała. Mam niepokojące wrażenie, że więcej o tym wszystkim mówimy, niż to sobie powoli wewnątrz układamy. Moja mama zmarła, jak byłam dzieckiem i od pewnego momentu o tym nie ma rozmowy. Myślę, że jest jałowa. Śmierć to śmierć. Wierzę, że to trzeba przeżyć w głębi serca, w ciszy, spokojnie, przytulić swój ból i się z nim zaprzyjaźnić. przyjąć do siebie, zaopiekować się nim, pobyć z nim, ale na pewno nie starać się rozumieć. Występuję tu teraz w jakiejś okropnie dziwnej roli, bo brzmi to tak, jakbym chciała zamknąć teraz wiele ust. Mam jednak nieodparte wrażenie, że mówi się za dużo, wzbudzając emocje wprawiające w nastrój utrzymywania w sobie nastroju przygnębienia i szukania kolejnych słów na nazwanie bólu. Pozdrawiam serdecznie, Marta. Pozdrawiamy Cię, Marto, i gdzieś to bliskie jest mojemu myśleniu, ale ja myślę raczej o tym, że żeby dać sobie szansę, to trzeba wykorzystać ciszę, to też trzeba się w którymś momencie odciąć od bodźców z zewnątrz, to chociaż to trudne.
Tak, ale jest taki moment, kiedy człowiek chce wyrzucić z siebie chociażby niepokój. Po takiej wiadomości ten niepokój rodzi się w każdym z nas i wiele osób potrzebuje innych ludzi do przeżywania tego, do poradzenia sobie z tym niepokojem i wiele osób potrzebuje rozmawiać, potrzebuje mówić, potrzebuje ugłaśniać i dlatego powiedziałam, że teraz na razie jeszcze tej ciszy nie ma, ona dopiero przyjdzie. Zwykle dzieje się to tak, kiedy już kończą się uroczystości wszystkie pogrzebowe, kiedy wraca się do domu, kiedy jest to spotkanie z samym sobą, bo już właściwie ten temat się kończy, bo ten temat zakończony jest złożeniem do grobu. I wtedy spotykamy się ze sobą i wtedy spotykamy się z ciszą. Także ja tutaj jakby biorę troszkę w obronę tych ludzi, którzy muszą mówić, tych ludzi, którzy chcą mówić, tych ludzi, którzy chcą pisać.
Natomiast mówię o tym, że jeżeli to Marta potrzebuje ciszy, to ciszę można sobie zapewnić.
Ale Marta też ma to doświadczenie, prawda, które przeżyła i które zasymilowała i tak ładnie o tym mówi, że dopóki tego nie zrobisz, nie oswoisz tego bólu, no to on zawsze będzie gdzieś obok ciebie. Jak go oswoisz, to wtedy dopiero można go zasymilować. Ale ma swoje doświadczenia i dzieli się tymi doświadczeniami z nami.
Mamy nadzieję, że będziecie się dzielić waszymi doświadczeniami z nami do północy. 2100, czyli nasz numer SMS-owy. Mam nadzieję, że doskonale wam znany będzie nam dzisiaj służył także w tej audycji. 22 645 2100 to jest numer telefonu do studia, a zostaw @polskieradio.pl to adres mailowy. Ale mamy też temat, który chciałbym zaproponować naszym słuchaczom, a mianowicie pomyślałem sobie o tym, żebyśmy porozmawiali o znajdowaniu mądrości w smutku. W smutku czasami będziemy się zastanawiali, czy to bardziej smutek, czy to bardziej spokój i czy w radości można znaleźć jakąś mądrość, to znaczy czy jest jakaś mądrość w klimacie radości, czy też to smutek będzie raczej towarzyszem naszego dojrzewania, naszego zagłębiania się w siebie, przyglądania się sobie samemu. Myślę, że będziemy mogli o tym dzisiaj porozmawiać, więc czekamy na sygnały od naszych słuchaczy. I będziemy z wami do końca tego dnia, więc jeżeli macie ochotę na nasze towarzystwo, to serdecznie zapraszamy.
Myślę, że to na pewno będzie jakaś nauczka dla wszystkich. No i to jest takie straszne wydarzenie i dla każdego na pewno, dla każdego Polaka. Katyń już raz odcisnął, prawda, takie piętno na Polakach. Na pewno jakąś mądrość można znaleźć.
No jedyną mądrość, jaką udałem się w tym znaleźć, to jest to, żeby już nigdy więcej tylu oficjeli nie ładować do jednego samolotu, no bo wydaje się po prostu to niesamowitą jakąś groteską i absurdem, że coś takiego się stało.
Powiem szczerze, że ciężko powiedzieć. Naprawdę to zdarzyło się wszystko tak nagle, no na pewno po głębszej chwili zastanowienia każdy z nas jest w stanie dojść do jakichś refleksji, no ale na chwilę obecną ciężko o tym mówić.
Nigdy nic nie wiadomo, co nas może spotkać w życiu. Podróżując się zastanawiam, czy będzie jakiś wypadek i tak dalej, no i ta tragedia, która nas dotknęła, po prostu jest tego dowodem.
Oczywiście wszyscy zadajemy sobie w tym momencie pytanie, dlaczego tak się stało, gdzie Bóg był obecny, pozwalając na taką tragedię. No to są pytania, na które prawdopodobnie nie znajdziemy odpowiedzi. odpowiedzi. Natomiast to, co przychodzi mi do głowy, to nikt z nas nie zna dnia ani godziny, więc musimy się starać, żeby być zawsze przygotowani na to, co może nastąpić, co nie jest zależne od nas. I ja wierzę w to, że tak miało być i że ta tragedia miała nas czegoś nauczyć. A czego, to się okaże.
Na pewno zdałem sobie sprawę w obliczu tej tragedii, że świadomość powiedzenia, że jestem Polakiem, jest czymś takim, z czego powinienem być dumny. I teraz jest moment na tą refleksję, że uważam, że jeżeli zmierzyliśmy się z takimi przeciwnościami, jak obie wojny światowe, jak okres zaborów, jak wszystkie doświadczenia historyczne, jeżeli przejdziemy również przez tę żałobę i utratę głowy państwa, to nas powinno wzmocnić i powinniśmy jeszcze bardziej być zintegrowani i powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, gdziekolwiek na świecie byśmy nie byli.
Mam nadzieję, że to jakoś zmieni przede wszystkim także świat polityczny, że nie będzie już takiej agresji, że zbliżająca się kampania wyborcza nie będzie tak agresywna, nie będzie tyle niesamowicie szkodliwych słów wobec siebie. To jest ta moja myśl właśnie na dzisiaj, że mam nadzieję, że to jakoś zmieni nas przede wszystkim.
Patrząc na takie rzeczy, taka mądrość, jaka się nasuwa, to człowiek w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę jest w życiu ważne. I zdaje sobie też sprawę z tego, że w obliczu takich katastrof i w obliczu śmierci wszyscy jesteśmy tak samo mali. I ta nasza kruchość życia jest taka sama, bez względu na to, czy jest się głową państwa, czy zwykłym szarym zjadaczem chleba.
Te głosy zbierała Marta Kowalczyk. Różne są reakcje, ale jest też taki SMS w naszej skrzynce SMS-owej 2100, SMS napisany przez Mercy. Mam problem, ta żałoba w ciągu dnia mnie nie dotyka. Nie jestem smutna, raczej spokojna, ale nocami czuję się, jakbym prowadziła walki z jakąś nadludzką siłą, może siłą śmiertelności. Dziś znów obudziłam się przed 4 rano i wyczerpana, nie w pełni świadoma, pomyślałam, ile mnie kosztuje ta jakaś wewnętrzna przemiana.
Do mnie docierają też głosy ludzi, którzy nie mogą w nocy spać, którzy mają koszmary nocne związane ze śmiercią. Myślę, że to jest odreagowanie tego, co w ciągu dnia pracy gdzieś schodzi na dalszy plan. Ale rzeczywiście zasymilowanie tej sytuacji, która w tej chwili jest, kosztuje. To nie jest tak, że można obojętnie przejść. Jedni to przeżywają bardziej świadomie, inni może mniej, albo mniej świadomie, ale każdego to dotyka, ponieważ jest to masowa, nagła śmierć, niezwiązana z wojną, niezwiązana z żadnym kataklizmem, a po prostu taka śmierć, która może dotknąć każdego z nas. W związku z tym porusza te wszystkie mechanizmy i lęku przed śmiercią i porusza także refleksje te, o których mówiliśmy już poprzednio, czyli refleksje, w jaki sposób można żyć i w jaki sposób powinno się żyć, żeby można było być przygotowanym do odejścia w każdej chwili. To jest taki ideał życia.
To był taki głos. Wiemy, że w każdym momencie tak. Może to nastąpić. Tak. Myślę, że te reakcje będą różne i różny będzie poziom tego, co sobie przyswoimy, co w nas zostanie. Pewnie bardzo różne emocje i bardzo różne będą reakcje. Natomiast czy w tym smutku, który wielu osobom towarzyszy, myślisz, że jest taka mądrość, że tutaj jest większa szansa na znalezienie czegoś mądrego, znalezienie jakiejś odpowiedzi, być może swoich i zupełnie już nie tylko ze śmiercią związanych. To trochę jest tak, że jak my się smucimy, to jednak nie docierają do nas różne bodźce. To my trochę jesteśmy na nie zamknięci, mamy trochę oczy do środka zwrócone.
No właśnie. Z mojego doświadczenia życiowego wynika, że że jednak cierpienie rzeczywiście uszlachetnia. Słyszałam jakiś głos w telewizji, jakiejś pani potem poparła, jakiś pan, niestety nie znam nazwisk, mówi, że to jest nieprawda i że to tak nie jest. Ale jeśli zastanowimy się nad naszym życiem, każdego z nas, czy będziemy mieli lat 15, czy lat 50, to zwróć uwagę, Tomku, że te momenty, w których my czuliśmy się zagrożeni, w których coś było nie tak, jak my sobie wyobrażaliśmy, jakbyśmy chcieli, w których byliśmy zaskoczeni, coś się z nami musiało stać, żebyśmy mogli poradzić sobie z tą sytuacją. Czyli mówiąc tak bardzo obrazowo i prosto, musieliśmy urosnąć, żeby poradzić sobie z sytuacją, która była bardzo dla nas niekomfortowa. Jeżeli taka sytuacja by się nie zdarzyła w życiu, to nie byłoby wzrostu, nie byłoby tego skoku rozwojowego, nie byłoby szukania w sobie sił i sposobów na radzenie sobie z takimi trudnymi sytuacjami. Czyli oczywiście z jednej strony trudne sytuacje są sytuacjami, których się unika tak na co dzień. Staramy się tak żyć, żeby tego nie było, ale życie nam tego dostarcza, czy chcemy, czy nie chcemy. I jeżeli będziemy sprawiedliwi i uczciwi, i będziemy uczciwie w siebie patrzeć, to każdy z nas znajdzie taki punkt, w którym urósł właśnie z tego powodu, że był smutek, że było cierpienie, że coś było źle.
Tylko trzeba sobie zapewnić spokój na przeżycie tego smutku. Dlatego ja mówię o tym, o odcięciu się od tych bodźców z zewnątrz, które będą nam to zakłócać i które być może bardziej nas będą denerwować niż...
Ja chciałam tutaj a propos tego merci odpowiedzieć, że warto się zastanowić nad tym, czy chcemy podsycać w sobie dalej. Myślę tutaj o telewizji, o radiu, o tym, że bez przerwy się o tym mówi i jakby bez przerwy się rozdrapuje to. Czy to warto i czy warto dopuszczać do tego, żebyśmy byli tym bombardowani? Czy może warto właśnie już się odsunąć od tego i pozwolić na przeżycie, ale już właśnie w tej naszej osobistej, wewnętrznej ciszy?
Czy to, co powiedziałaś o tym, że cierpienie uszlachetniacze, to jest, czy można to odczytać jako nawoływanie do cierpiętnictwa?
Nie. Przecież słuchacze, którzy nas znają i znają nasze programy, wiedzą, że wręcz przeciwnie, że możemy tak żyć, żebyśmy byli z tego życia i zadowoleni, uśmiechnięci i radości. I to nie o to chodzi, ale o to chodzi, że jeżeli to się trafia, że jeżeli to się zdarza, bo to tak jest...
A zdarza się, bo prędzej czy później nam ktoś umrze, będą się różne rzeczy zdarzać.
To żebyśmy potrafili to wykorzystać i żebyśmy wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy mamy szansę na nauczenie się jakichś innych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, która nie przystaje do tej wymarzonej rzeczywistości naszej. A to bardzo ważny punkt. To jest siła i moc człowieka poradzić sobie z trudną sytuacją. Umieć sobie poradzić, mało tego, umieć sobie poradzić, mieć taką pełną świadomość tego, że ja temu podołam, że to mnie nie położy na kolana, nie zabije, nie rozbije zupełnie w pył, ja temu podołam.
Czy w treść tego smutku nie wplatamy treści osobistych, obudzonych tą traumą? Myślę, że biegnąc nie zaspokajamy apetytu na smutek. 21.00, za kilka minut wracamy do rozmowy. Piszą nasi słuchacze w sprawie mądrości i smutku. A to Witold napisał, czy w treść tego smutku nie wplatamy swoich treści osobistych, obudzonych tą traumą? Myślę, że biegnąc nie zaspokajamy apetytu na smutek. Swojego zwykłego, życiowego apetytu na smutek. Takiej swojej zwykłej przestrzeni do zatrzymania. Nam się to teraz zbiorowo przydarzyło, bo myśmy się trochę zatrzymali. No nawet nie trochę, myśmy się bardzo zatrzymali na tak długo, jak nam się chyba w życiu rzadko zdarza. Mario Moneta Malewska.
Apetyt na smutek.
Ja myślę, że taka naturalna potrzeba.
Jest potrzeba. Właśnie. Jest potrzeba wyciszenia i jest potrzeba pobycia takim, ja bym nie nazwała tego smutku, nazwałabym to zadumą i takim smuteczkiem. I rzeczywiście to jest czasami potrzebne, ale przede wszystkim ja będę podkreślała w dzisiejszej audycji wielokrotnie jeszcze, potrzebna nam jest cisza, czyli Tomku, to co ty mówisz o zatrzymaniu się, o tym, że przestań gonić, zatrzymaj się, zajrzyj w głąb siebie, zobacz co tam jest i... No, chciałoby się powiedzieć, poznaj siebie. Zacznij rozpoznawać siebie. Zacznij poznawać, kim jesteś tak naprawdę. w zabieganiu codziennego dnia to jest po prostu zupełnie niemożliwe. Natomiast w momencie, kiedy zatrzymujemy się, kiedy zdarza się coś tak traumatycznego, że my przestajemy biegać, nie jesteśmy w stanie biegać dalej, wtedy jest ten czas na zadumę, na refleksję, czas na, jeszcze raz powtarzam, poznanie siebie i poznanie mechanizmów, które mogą powodować, że nawet najtrudniejsze sytuacje są do przeżycia.
Rośniemy, tak? Dorastamy.
I że dorastamy, tak. Co?
Trochę nam... No tak, brakuje nam tego w życiu i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj też się różnie można zachowywać i można sobie tego też nie podarować, tej przestrzeni, a życie za chwilę będzie pędzić i w zasadzie znowu możemy zostać z czymś, co
będzie tylko wspomnieniem.
Tak.
Czy będzie tylko wspomnieniem minionych dni. Natomiast nie zostawi w nas śladu, nie zostawi w nas umiejętności żadnej.
Pytanie, czy nie zostawi w nas jeszcze odrobiny więcej lęku?
No ja myślę, że ten lęk jest w tej chwili. Że czy my chcemy, czy nie chcemy, to każdy z nas, gdyby się bardzo dokładnie przyjrzał sobie, to gdzieś tam ten lęk ma uruchomiony. Lęk przed śmiercią właśnie. Ponieważ ona jest wszechobecna teraz w Polsce. Ona jest gdziekolwiek prawie nie spojrzysz, gdzie się nie udasz w swoją podróż do mediów, to tam właśnie jest śmierć, prawda? Więc ona nam towarzyszy i ona może nam teraz zrobić dwie rzeczy, albo spowodować jeszcze więcej lęku, albo spowodować zadumę nad sobą i rozwój, który będzie owocował zmniejszeniem lęku na przyszłość.
Co to będzie ten rozwój?
To będzie między innymi pogodzenie się z tym, że jesteśmy śmiertelni. To będzie to, że możemy zacząć żyć tak, żebyśmy byli zadowoleni z tego życia i zadowoleni z siebie w tym życiu, a przynajmniej starali się być, bo dążyć do tego to jest właśnie to, co najważniejsze. Nie zawsze może to się udaje, ale już jak się dąży, to człowiek ma być z czego zadowolony. I przede wszystkim zdanie sobie sprawy z nieuchronności, czyli z czegoś, że z takiej prostej rzeczy, że przed tym nie można uciec. Żeby nie wiem, co się działo i nie wiem, co się robiło, to i tak każdy z nas w momencie, mówiliśmy o tym tydzień temu, w momencie narodzin przyniósł ze sobą śmierć. I jest to tak jak 2 razy 2, 4 i nie ma się czego bać, bo ona i tak przyjdzie. Tylko przyjdzie do nas gotowych albo nas zaskoczy.
Jest w nas oczekiwanie zmiany. Niektórzy mówią, no teraz mamy szansę i teraz się zjednoczmy, a niektórzy mówią od razu, że no, niczego takiego nie będzie, chociaż bardzo byśmy chcieli, to tak naprawdę nic nam z tego nie wyjdzie. I cały czas gdzieś operujemy wokół jakichś onych zmieniających się.
Ja myślę, że tu się stała taka rzecz bardzo rzadka, mianowicie w całej tej sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce, polityka nabiera ludzkiej twarzy, ludzkiego wymiaru. I ta polityka schodzi na dalszy plan. I do momentu, dopóki będą otwarte ludzkie serca, do tego momentu będzie potrzeba pojednania, potrzeba dogadania się, w cudzysłowie, ale dogadania się takiego, żeby szanować się nawzajem, żeby szanować się jako ludzie. Bo tak jak mówię, polityka ma w tej chwili ludzką twarz, ludzkie oblicze, śmiertelne oblicze, tak? Jednocześnie wiemy o tym, że ludzie, którzy zmarli, zostawili swoje rodziny. Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak straszną sytuację mają te rodziny, jak strasznie cierpią, jak straszny ból przeżywają, jaka to jest straszna tragedia dla wszystkich. Ale w momencie, kiedy te serca się zamkną, kiedy znów ruszymy w ten swój opętany taniec,
w gonitwę,
to będzie już tylko wspomnienie, jeżeli znów ruszymy w ten taniec i w tą gonitwę. Albo obawiam się też bardzo tego, że może być jeszcze więcej żółci, jeszcze więcej żalu, niż było do tej pory.
Z takiego nieprzerobionego smutku.
Tak.
Mój kolega powiedział, wiesz co, to ja się będę bardzo pilnował teraz. Jedna rzecz do mnie dotarła, że ja muszę zmienić mój sposób prowadzenia samochodu. Ja po prostu jeżdżę tym samochodem i drę się na współuczestników ruchu, narażam swoje życie. Czasami narażam życie swojej rodziny, którą wiozę i mówię, wiesz co, to ja sobie pomyślałem, że to rzeczywiście jest nieważne, że nieważne, jeżeli ja nawet gdzieś będę kwadrans później, to już pal diabli, to ja tam będę kwadrans później.
Tomku, ja jechałam dzisiaj do Warszawy, żeby być tutaj wieczorem, z miejscowości oddalonej 67 kilometrów. I jadąc, widziałam, że wszyscy jedziemy wolniej. Nie było samochodów, które mnie prawie z piskiem wyprzedzały, a ja w momencie, kiedy byłam za samochodem, który jechał sobie 60, wzruszyłam ramionami i powiedziałam, okej, będę 10 minut później, dokładnie tak jak twój kolega. Jeżeli by w nas to zostało.
On poprosił swoją rodzinę o wspomaganie go w tym w wykonywaniu tego planu. Widzisz, to jakoś tak jest wspólne z moim doświadczeniem. W sobotę jechałem trasą lubelską, która niestety zazwyczaj jest trasą niezwykle szybkiego ruchu, chociaż jest to trasa dosyć wąska. I rzeczywiście jakoś tak wszyscy jechaliśmy jednym ciągiem i nikt nikogo nie wyprzedzał.
Bo zatrzymaliśmy się. Wszyscy jesteśmy teraz w środku, w sobie, a ten nasz środek się nie spieszy. Ten nasz środek jest spokojny i ma bardzo dużo czasu. I gdyby to zawsze wychodziło z nas, z naszego tego najgłębszego wnętrza, nie byłoby wtedy problemów.
21.00. Licencja na obywatelską postawę jest w naszym posiadaniu, ale apetytu na trwałą przemianę po doświadczeniach z 2005 roku nie mamy na wieki, ale kto wie, co będzie. Ja myślę, że dobrze jest orać swój zagonek i ze sobą popracować, bo te oczekiwania wobec całego narodu, to trochę takie nasze nadzieje, tak? Że my się podepniemy wtedy do jakiejś zmiany, że my w tej zmianie też dzięki temu będziemy uczestniczyć.
To jest bardzo trudne, bo w sumie dość łatwo jest zamanifestować jedność w obliczu tragedii. Ponieważ i tak jest taka wewnętrzna potrzeba bycia z kimś, dzielenia z kimś swojego smutku, swojej rozpaczy, a także swojego lęku. To jest zupełnie naturalne. W związku z tym wychodzimy, manifestujemy jedność, manifestujemy potrzebę bycia z kimś.
Tak trochę wiadomo też, jak to zrobić. Tak. Nie? Tutaj jest łatwiej w tym sensie.
Natomiast w momencie, kiedy zostajemy sami, w tym momencie nie potrafimy nad sobą pracować. Nie potrafimy się skupić. A przede wszystkim nie potrafimy obudzić w sobie współodczuwania. Które to współodczuwanie owocuje taką wszechogarniającą miłością. Ja duże słowa mówię, ale
taki czas.
Dzień, taki czas. I tego nie potrafimy zrobić, ponieważ w momencie, kiedy już nie będziemy mieli tej potrzeby szukania towarzyszy naszego bólu i naszego cierpienia, najprawdopodobniej te serca się zamkną. Tak jak mówiłam, że one znów zatrzasną się i mimo tego, że w tej chwili one mogą być bardzo otwarte i bardzo, bardzo skore do pojednania, skore do, one nawet łakną, żądają, pożądają spokoju, ciepła, takiego, powiedziałabym, utulenia w żalu. Czyli nie chcą agresji, nie chcą złych słów, nie chcą się bać. No jak się zatrzasną, to już wszystko wróci do normy. Ale nie musi. No, może coś się wydarzy.
Mam taki dyskomfort, bo myślę sobie o tym, co do mnie dociera, co słyszałem dzisiaj, jadąc metrem, jadąc tramwajem, co słyszałem też w niedalekiej okolicy krakowskiego przedmieścia, że jednak różne motywacje za różnymi nawet czasami takimi słowami, które wydają się właściwe w tym momencie, stoją. I czasami ta motywacja bywa cyniczna i to mnie jakoś dotyka w tym momencie. Ja tego teraz nie chciałbym słyszeć, ale no, dociera i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak przyjrzawszy się temu, też się trochę zgodzić, no, że świat taki jest.
Wiesz, na pewne zachowania nie mamy żadnej rady. Dlatego my tak często tutaj mówimy o tym, że skupmy się na sobie i to, co możemy zmienić, to siebie możemy zmienić. I tak jak powiedziałeś, może nie trzeba oczekiwać czegoś od innych, tylko zacząć po prostu od siebie i oczekiwać i wymagać głównie od siebie. To się wydaje być proste, a jest dość trudne, a szczególnie wtedy, kiedy to wymaga, bo to zwykle wymaga czasu, zmiana wymaga czasu, więc jest prosto zaraz po jakimś wydarzeniu mieć postanowienia, natomiast bardzo trudno jest te postanowienia utrzymać w czasie. A to właśnie jest siła, to właśnie jest moc i to właśnie daje nam pewność siebie, jeżeli nam się to udaje.
Paulina z Gorzowa napisała: fascynuje mnie myśl o tym, że my jesteśmy w epicentrum tych wydarzeń, a to wszystko widnieć będzie w podręcznikach historii i kolejne pokolenia będą ciekawe, jak to było na żywo. Różne towarzyszą nam motywacje i różne przemyślenia na temat sytuacji, w której znajdujemy.
Ja myślę, że tu się też nie ma specjalnie czemu dziwić, bo
nie, ja po prostu mówię, że jest różnie.
Prawda? Tak, bo te warstwy są bardzo różne. To wcale nie znaczy, że nasza słuchaczka nie jest gdzieś w środku smutna i, a nawet powiedziałabym, zrozpaczona. Ale ta świadomość tego, że się dzieje w tej chwili coś, co będzie albo nie będzie w podręcznikach historii, tego nie wiemy, ale że dzieje się jakaś historia, myślę, że to dobrze, że ona się podzieliła z nami tym. Wiemy, że tak.
To też akt cywilnej odwagi. Jestem anarchistą, pisze Pępek. Myślałem, że obalić rząd to tylko słowa, ale gdy w pracy w lesie usłyszałem o tej tragedii, to wszystko w środku się ruszyło. Żal. Szanuję tych ludzi, którzy poginęli zupełnie niepotrzebnie. Wielkie słowa dla nich. Jesteśmy wszyscy ludźmi. 21.00. Zostaw wiadomość, potrwa do północy. Tomasz Kosiorek, witam serdecznie w drugiej części naszego spotkania. Dzisiaj próbujemy znaleźć sposób na znajdowanie mądrości w smutku. I chciałbym, żebyśmy odnieśli się też do różnych sytuacji, które nam w życiu ze smutkiem się łączą. Napisał Leon, że nie poznamy siebie pytając innych, ani przyłączając się do tłumu. Pamiętam opowieść Zen, w której mistrz wysłał swojego ucznia w samotną podróż przez pół świata po przedmiot, który pozwoli mu poznać siebie. Tym przedmiotem było lustro. Uśmiechnąłem się szczerze pierwszy raz, pisze dalej Leon, pierwszy raz od kilku dni, bo znów uświadomiłem sobie, że zawarła pani sens tego wszystkiego w jednym zdaniu na samym początku audycji. Ta pani to Maria Moneta Malewska, nasz dzisiejszy gość, buddystka Rinzai Zen, mistrzyni buddyjska i psychoterapeutka, lekarz. Dużo mamy strat w życiu, gdyby się tak przyjrzeć. Dużo mamy powodów do smutku.
Zależy, jak traktujemy te straty i czy jesteśmy do nich przygotowani, czy też zupełnie nie. Czy jesteśmy przygotowani do tego, że życie to nie tylko śmiech i zabawa i używanie, ale także inne poważniejsze rzeczy i mniej przez nas pożądane, czy też nie. A straty mogą być rzeczywiście różne i cierpimy. Wiesz, cierpienie z powodu straty nawet nie można go porównywać, bo tak obiektywnie rzecz biorąc, cierpienie z powodu straty odejścia kogoś na przykład, nie mówię o śmierci, mówię o odejściu, porzuceniu.
O rozstaniu.
O rozstaniu. A zgubieniu jakiegoś bardzo cennego dla siebie przedmiotu, to cierpienie może być takie samo, w sensie dolegliwości dla osoby, która to przeżywa. No, ja myślę, że słuchacze pamiętają o tym, co my mówimy od tylu już lat, że pożądanie i przywiązanie to jest źródło cierpienia, więc jeżeli przywiązujemy się i pożądamy, no to automatycznie godzimy się na to, że będziemy cierpieć.
Ciężko mi się przyzwyczaić do małych zmian w życiu, typu wymiana drzwi czy zmiana solniczki. Ta zmiana w życiu mojego państwa, która zaszła w sobotę, przygniata mnie, przytłacza i sprawia wielki ból. Ja myślę, że i solniczka, i drzwi to jest trening. Bo tak jak powiedziałaś o dorastaniu do pewnych rzeczy, to my właśnie tym traceniem różnych rzeczy w życiu trochę się przyzwyczajamy do tego, że taka jest kondycja. Że tracimy też czas, który za nami jest, tracimy młodość, tracimy też różne stany ducha, które nam się nie przydarzą już po pewnym okresie życia.
Wiesz, mnie zastanawia jedna rzecz. Tutaj ten mail mi tak to przypomniał. Pamiętam, że po śmierci Jana Pawła II byłam w Trójce. Zaproszono mnie wtedy na taki specjalny program do Trójki. I była taka straszna rozpacz, był taki straszny ból ludzi, którzy też dzwonili i mówili o tym. I nie było takiej iskry w tym, żeby coś zrobić, żeby nauki mistrze, bo tak odbierałam, że to był mistrz, że to był mistrz życia, mistrz, który uczył, który mistrz pokazywał duchowy, jak żyć, prawda? Żeby przekuć to po prostu w jakiś czyn. I mam teraz takie poczucie, że tutaj albo się obudzi w nas taka chęć przekucia tego wszystkiego w czyn, że po prostu możemy zrobić coś dobrego, bo mamy to doświadczenie, że możemy, że może to, co nazwałam otwartym sercem, że ono może być. No albo będziemy przybici, zniechęceni i znowu wszystko się zamknie i znowu będziemy w tych swoich pozamykanych stawach odgrodzeni od prawdziwego życia i odgrodzeni od działania przede wszystkim. Bo nie my, bo może nie potrafimy, bo może nie umiemy, bo może nie chcemy, bo może nie chcemy się też wychylić, a może nie chcemy po prostu dołożyć trochę siły i wysiłku, żeby coś zmienić w nas i może przez to w naszym otoczeniu.
Pamiętam człowieka, który opowiadał mi, że kiedy zmarł papież, to wyłączył telewizor, natomiast pobiegł do księgarni i kupił dwie encykliki, takie, które były, po prostu wyciągnął je z półki i mówi, a to ja poczytam. W sumie to jest taka okazja, żeby
zapoznać się z myślą.
Mówi, no, po raz pierwszy w życiu. Ja jestem taki katolik, że tam chadzam do tego kościoła. Taki jestem rozumujący. W związku z tym, no dobra, to tak naprawdę uświadomiłem sobie, że ja nie wiem, że ja nie czytałem, że ja nigdy też nie czułem takiej specjalnej potrzeby. Nigdy nie przychodziło mi to do głowy, dlatego ich też nie miałem w domu. On mówi, pobiegłem i zacząłem czytać. Mówi, słuchaj, jak ja fajnie przeżyłem ten czas. Znaczy, ja się tylu rzeczy dowiedziałem i pomyślałem sobie, tego już bardziej nie wyjaśni, tego już, tych słów, które wyczytałem, od papieża na żywo już nie usłyszę. Nie usłyszę, że on mówił to czy tamto, że on do czegoś nawoływał. I mówi, to był taki czas, kiedy ja nie chodziłem, nie paliłem lampek. Mówi, był tylko taki moment, kiedy ja postawiłem świecę w oknie, kiedy dostałem SMS z prośbą, żeby to zrobić, przyłączyć się do czegoś. Natomiast pomyślałem sobie, fajnie, że też poszedł za takim sygnałem, który się w nim pojawił. Bo jak się nam pojawia smutek, to my... chociaż nie wiem, różne miewamy sygnały z ciała. Znaczy mamy ochotę go strząsnąć z siebie i pójść i trochę popłynąć w hałas, w muzykę, w ruch i rozchodzić go. Ale jest też czasami tak, że bardziej się odizolowujemy i odwracamy oczy do środka. Pytanie, które
No to jedno daje nam szansę.
Co w którym momencie?
Znaczy, szansę na to, żeby coś zmienić, daje nam właśnie to spojrzenie w siebie. Ale to nie może być tylko spojrzenie w siebie tak zwane bierne, tak mam ochotę to powiedzieć. To spojrzenie w siebie, jeżeli zaowocuje naszym działaniem, jeżeli zaowocuje naszą zmianą i to zmianą w działaniu właśnie, to dopiero wtedy jest ten pożądany efekt. Natomiast jeżeli to jest spojrzenie w siebie bez zmiany, a dostrzeżenie w sobie na przykład i słabości, i przybicia, i nieprzerobienie tego właśnie w takie wyprostowanie się i takie zrzucenie z siebie smutku, zrzucenie z siebie tego przytłaczającego, tej przytłaczającej niemożności i z taką świadomością, że da się coś zmienić w życiu, to wtedy jesteśmy wygrani. To wtedy znaczy, że to, co mówiliśmy o rośnięciu, nastąpiło.
No natomiast tak, ale trzeba się zanurzyć w tej niemożności,
tak, pobyć sobie, w niej. Tak, tak. A jeżeli tylko sobie ponarzekamy, że odszedł od nas wspaniały człowiek, mówię tutaj o naszym papieżu, był wspaniałym człowiekiem. Nie ma dwóch zdań, ale albo my coś z tym zrobimy i albo weźmiemy to jego dziedzictwo i poniesiemy dalej, albo nic z tym nie zrobimy. I tak samo teraz, albo zrobimy coś z tym naszym otwartym sercem, że chcemy tego pojednania, tak to sobie nazwijmy, tego wyładzenia życia i tej, nazwałabym to nawet takiej bezpiecznej kultury, albo też po prostu nic to nam nie da. Zrobi się tylko wspomnienie i ponarzekanie sobie, że coś się stało takiego strasznego i to niczego w życiu naszym, a nie w życiu kraju nie zmieni.
2100. Piszą do nas słuchacze o różnych swoich życiowych stratach i jak znaleźć w nich mądrość. Maryta ma takie doświadczenie. Jak się pierwszy raz na poważnie zakochałam i zostałam porzucona, to tak mi było żal, że pomyślałam sobie, że porzucenie i wyjazd w świat był gorszy niż jego śmierć, bo wiem, że gdzieś jest, ale prawdopodobnie już nigdy go nie spotkam. A śmierć stawia sprawę jasno. To koniec. Zero. Zero nadziei. Dziś, kiedy kocham po raz drugi, wiem, że to było bardzo niemądre podejście. Teraz oddałabym życie za drugiego człowieka, bo nic nie równa się z tym bólem straty, gdy ktoś umiera. Ale pamiętam swój żal wtedy. Żal i bezsilność. Przykre. Ale to też może nam pokazać, że my w takich sytuacjach trochę tracimy proporcje i trochę zapominamy o tym, że to nie jest cały świat.
No tak, tylko że nasze ego musi się tym pokarmić troszeczkę.
Nawet nie troszeczkę.
Bo no cóż, no gdyby nie żył, to ego nie miałoby, nie byłoby porzucone. Natomiast jeśli odszedł i pojechał w świat, to porzucone ego wymyśliło sobie sposób na to, co byłoby lepsze, żeby nie bolało. No ale myślę, że już ta druga część wypowiedzi, no, trochę czasu upłynęło, już inne spojrzenie, inne widzenie świata, inne wartości.
Ale po pewnym czasie i tak jest chyba naturalnie, że to nie już, nie od razu. Tylko jak rozumiem, ten pierwszy
szok myślisz?
Ale też był pewnym boksem z tą wiadomością, wiesz, takie myślenie sobie, że lepiej by było, gdyby go nie było.
No tak, no bo cały czas ego będzie walczyło o to, żeby czuło się wielkie, wspaniałe i no jak można mnie porzucić, tak? W związku z czym wymyśli sobie wszystko, nawet śmierć drugiej osoby, żeby byłaby lepsza, żeby tylko nie cierpieć tak bardzo. Bo to jest nie do zniesienia bycie porzuconym dla ego. Jak można mnie porzucić, tak?
Wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która zadzwoniła do mnie, nie, chyba wysłała SMS i napisała, że jest jej tak źle i tak dalej, w ogóle ma taki straszny dzień. Więc zadzwoniłem do niej i zapytałem, co się dzieje. No więc mówi, no to katastrofa i oczko im poszło w rajstopie. I ja się siłą rzeczy zaśmiałem na to oczko. Znaczy ja w ogóle mogę organicznie nie dostrzegać dramatów oczku, które poszło w rajstopie. I mogę tego nie rozumieć, ale... ale pomyślałem sobie, no takie, no tak, no wszystko było takie złe i wszystko było takie straszne, ale ona też tak strasznie dużo mówiła i jak się tak strasznie wygadała i potem tak chwilę pomilczeliśmy przez telefon, to ona mówi, o matko, dopiero do mnie dotarło, co gadałam. Mówi, sorry, wiesz, przepraszam, kończę, ja muszę teraz powiedzieć ze sobą.
Ale wiesz, myślę, że to oczko, które poleciało w rajstopach czy w pończosze, to już jest taka kropka na dni, to już jest takie coś, co przelewa dzban po prostu i wtedy już musi się wylać, bo już nie ma się gdzie zmieścić. Gdyby to była pierwsze zdarzenie tego dnia i poszło, no to nie byłoby takie straszne, ale jak to już jest tylko ta kropka na dni, to jest to naprawdę wtedy nie do zniesienia. Trudno przez to przebrnąć.
Ale fajny był ten moment, kiedy ona powiedziała, dobra, tak. Usłyszałam to. Ja usłyszałam, co ja mówię, ja usłyszałam, co ja myślę, bo to też wcale nie jest łatwe, żeby usłyszeć. W ciszy i w spokoju to się słyszy. To znaczy, to do człowieka dociera. Mhm. Czasami dociera dobrze w rozmowie z drugim człowiekiem, bo wtedy my mówimy to, co nam się w jakiejś takiej skotłowanej formie w środku telepie. A kiedy to usłyszymy i dociera do nas w całości, to dopiero zaczyna nas uderzać albo zaczynamy mówić, o tak, no w sumie to rzeczywiście ja tak myślę i możemy za tym iść, w zależności od tego, co się w środku odzywa. Doświadczając smutku, napisała pod zapowiedzią dzisiejszej audycji Karola, doświadczając smutku uczymy się otwartości na drugiego człowieka, empatii i zrozumienia. To podstawowe wyposażenie człowieka, jak powiedziała powiedział jeden z gości zestawy wiadomość, czyli otwartość na drugiego człowieka, empatia i zrozumienie. To takie podstawowe wyposażenie. Bo to też jest tak, że my tego trochę od ludzi oczekujemy na zewnątrz. Więc w ogóle chyba jesteśmy trochę bliżej i tego zrozumienia i empatii w smutku. Znaczy, mamy chyba trochę bardziej skórę też wyczuloną na to, co do nas będzie docierać.
Kiedy?
W smutku.
W smutku?
Tak.
No na pewno w smutku mamy gorzej działające mechanizmy obronne. W związku z czym mamy cieńszą skórę. Dużo więcej rzeczy może nas urazić i dużo więcej rzeczy może nam zagrozić. Bo smutek jednak wprowadza nas w taki stan niepełnego panowania, tak bym powiedziała, nad rzeczywistością. Ale to jest ta pierwsza faza, bo potem, kiedy już ten smutek zaczynamy oswajać, a potem z niego wychodzić, to okazuje się, że znów wracam do tego, że jesteśmy silniejsi po takim doświadczeniu, niż byliśmy przedtem. Że samo to zmaganie się z tym smutkiem, samo przeżycie tego powoduje, że nabieramy więcej wiary w siebie, że nabieramy wiary w świat otaczający nas, że mamy pewność, że sobie poradzimy, czyli my stajemy się silniejsi we własnych swoich oczach. No i jesteśmy rzeczywiście jesteśmy gotowi do zrozumienia cierpienia innego człowieka. Cierpienia smutku, jego przeżywania świata.
Człowiek jest stworzeniem, które w naturalny sposób dąży do szczęścia. Często jednak uznaje je za stan właściwy, oczywisty i przestaje je dostrzegać. Dopiero przez doznania ekstremalne, tragiczne, może na nowo odkryć to, o czym zapomniał. Te kontrasty są nam konieczne do właściwego funkcjonowania i smakowania wszystkich aspektów życia. To wpis od Jerzyny, a ja pomyślałem teraz, że trochę tak mówimy, że minus jest po to, żeby dostrzec plus. A to chyba jest tak, że plus i minus po prostu są, że jest i czarny, i biały, i yin, i yang, i świat jest komplementarny. Znaczy jest i dobro, i zło, tylko kwestia świadomości. Czy my widzimy to w komplecie i wiemy, że jest i tak, czy opowiadamy się tylko za jedną opcją i dostrzegamy jeden scenariusz, a ten drugi, który płynie drugim strumieniem, aby nie, nawet w tym samym korycie rzeki czasami, w ogóle nie dostrzegamy, tak? Mamy taki świat, który jest trochę wyizolowany, mamy tylko to, co miłe, przyjemne i te rzeczy smutne, nieprzyjemne mamy tak świetnie wyizolowane z naszego życia, a już nawet jak nas dopadnie w ten piątkowy wieczór jakiś zły humor, to i tak mamy takie środki, którymi sobie trochę pomożemy i idziemy i się wtedy skujemy i jest nam dobrze i nie będzie żadnego smutku. I w niedzielne popołudnie udaje się wytrzeźwieć i wrócić do pracy w poniedziałek rano.
Nakreśliłeś taki obraz życia bez dotykania życia. Takiego ślizgania się po życiu troszeczkę. A przynajmniej po jednej jego stronie. Oczywiście, że jest w nas chęć uniknięcia cierpienia. I jest też w wielu osobach tak wielka niechęć, że potrafią sami siebie oszukać, żeby tylko to cierpienie od nich odeszło, żeby tylko nie bolało za bardzo, bo ból jest zbyt trudny do zniesienia. Ale czy wtedy można powiedzieć, że doświadczamy życia? Myślę, że się ślizgamy, myślę, że doświadczamy jednej jego części i o tyle jesteśmy ubożsi. Wszystko, czego doświadczamy, może nas budować albo może nas niszczyć. I to od nas tylko zależy, jak wykorzystamy te doświadczenia, co z nimi zrobimy.
Jaki znajdziemy sens?
Tak. Jaki znajdziemy sens, jaką znajdziemy naukę dla siebie. Co z tego weźmiemy dla siebie. Możemy wziąć z wielkiego smutku, z wielkiej rozpaczy wielką siłę. A możemy się już nigdy po tym nie podnieść. To zależy od nas.
No tylko, żeby to tak było prosto, tę siłę, po tę siłę sięgnąć.
Wiesz, mówi się o tym i to jest prawda, że nic, co jest dobre dla nas,
nie jest proste.
Tak, nie jest proste i nie jest łatwe i nie dostaje się tego za darmo. Trzeba nad tym trochę popracować. No i albo się ma tą ochotę popracowania, albo się nie ma tej ochoty popracowania. Albo myśli się, że ach, jakoś to życie przejdzie i jakoś uniknę cierpienia. Ale nie pracuje się nad tym, żeby naprawdę unikać cierpienia właśnie, likwidując swoje pożądania, likwidując swoje
przywiązania,
tylko próbuje się prześlizgnąć przez to życie i tak dopada cierpienie w końcu i tak dopada najgorzej, jak dopada już na takie stare lata, że już nic się z tym nie da zrobić i w człowieku jest tylko i wyłącznie wielki lęk.
Kasia, tak jak i Orchidea, zareagowały bardzo optymistycznie na ten kawałek, jak również nasz gość Maria Moneta tak. Malewska, która powiedziała, o, a co to? Portishead to było.
Piękne to było.
21.00. A to ciekawe, co pani mówi o tym ślizganiu. Proszę mi wierzyć, że wiele osób tak robi, ale to chyba z tej bezsilności właśnie, bo się staramy, czas mija, a to jak bolało, tak boli. I ani w te, ani we w te, jak to się mówi, ani nie ma powrotu do przeszłości, ani nie ma siły, by ruszyć do przodu. Ja to rozumiem, ale to zgubne. Słuchaj, był taki moment, kiedy mówiłaś o tym, że w pewnym momencie nastaje, przychodzi ten moment, kiedy my zrzucamy tę niemoc. Czy jest w tym kawałek woli i naszej dyscypliny?
Musi być, dlatego że ja to nawet nazywam w taki sposób, że człowiek już ma dość siebie, właśnie takiego, jakim pisze nasz słuchacz. Takiego, że nic się nie dzieje, że ani do przodu, ani do tyłu, że w końcu trzeba coś z tym zrobić. I wtedy jest najlepsza okazja do tego, żeby zebrać siłę i żeby z tego wyjść. No ale czasami trzeba dołożyć swojej woli o tyle, że nie wiem, to może ja pójdę na basen codziennie i popływam sobie i troszkę zmienię swoje myślenie, bo mi się endorfiny uwolnią. Albo będę biegać, albo będę coś czytać, albo pójdę do psychoterapeuty, coś ze sobą zrobię. I tak samo jest zresztą z żałobą, że w żałobie jest się do momentu, dopóki człowiek nie postanawia, że ten stan już jest skończony. że chce z tym skończyć. To znaczy najpierw musi się pojawić wola tego, żeby z tego wyjść. I czasami można przerobić to na bardzo wielką siłę. Jest taka moc z tego wpadnięcia w czarną dziurę, czasami wychodzi się na wielki szczyt z dużą mocą, z dużą siłą, z dużą energią.
Chociaż na początku ta energia może być trochę na pożyczkę.
No nie, na początku jej w ogóle nie ma, prawda? Bo jest ten wielki spadek taki. Ale potem jak już tam jest
ale się w tym momencie woli.
Wiesz, to jest taki moment, w którym już gorzej być nie może, tak? Zdajemy sobie sprawę, że już gorzej być nie może, że teraz już może być tylko i wyłącznie lepiej. I to jest jak się rysuje taki wykres, wiesz, w dół bardzo mocno leci, siedzimy w tym dole, siedzimy i w pewnym momencie jest taki oddech, no już tak cierpię, że już bardziej nie mogę. No to znaczy, że już może być tylko lepiej i teraz czekam na to, żeby było lepiej. I następnego dnia już się możemy obudzić właśnie z chęcią do czynienia, do robienia czegoś, do zadbania o siebie, do wyjścia z sytuacji, która jest dla nas trudna, która jest dla nas bolesna, która jest dla nas niewygodna. I wtedy już ta siła w nas, która się budzi, ona może być naprawdę duża. Szczególnie jeśli dołożymy trochę medytacji, jeżeli dołożymy trochę ruchu, jeżeli zaczniemy się normalnie odżywiać, jeżeli normalnie pójdziemy spać, normalnie wstaniemy, a nie będziemy bez przerwy niewyspani i w związku z tym będziemy mieli o wiele więcej lęku w sobie. Także wtedy się rodzą takie pozytywne myśli, które ustawiają nam życie.
Leon pisze, czegoś mi w tym wszystkim brakuje. Tymi brakującymi słowami są dyscyplina i systematyczność w dążeniach, ale o tym chyba już była mowa w tu i teraz. Z wtorku na środę, czyli tu i teraz rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie.
No ale dziękujemy bardzo i może jeszcze trzeba porozmawiać.
Nauka nie poszła w las, to ogary poszły w las. Bardzo mi dzisiaj pomogliście, wiem, że macie rację. Postaram się i dam wam znać za jakiś czas, jak idzie. Jesteśmy co 2 tygodnie we wtorek na antenie po 22 w tym zestawie, a tak naprawdę to będziemy już za tydzień, bo ta audycja wyjątkowo tak, z okazji żałoby. Czasem lubię się posmucić, pomyśleć i pobyć ze sobą. Kiedy dzieje się coś smutnego, staram się nie uciekać od przeżywania, bo nie chcę stracić szansy na doświadczenie takich emocji. Czuję, że smutek i żal i żal uszlachetnia mnie, staje się mądrzejsza. Po takim doświadczeniu obudzę się optymistą, pesymistą, przerażony. Słuchaj, to pewnie też zależy od tego, jak ze sobą będziesz działał, ale być może każdym tym stanem warto się samym sobie zaopiekować. Nie wiemy, w jakim momencie życia jesteś i z czym się obudzisz. Chciałbym ci przeczytać jeszcze jeden SMS od Tomka, który zastanawia się, jak strach o bliską osobę można zamienić w coś pozytywnego.
No albo sobie zniszczymy życie strachem o bliską osobę i będziemy się zamiast doświadczyć życia, to będziemy przeżywać lęk o tę osobę. Albo jeśli już rozpoznamy, że coś takiego występuje, ja nie mówię tutaj o takich sporadycznych lękach, które pojawiają się, ale o takim permanentnym zatruwaniu sobie życia lękiem o to, że coś się może drugiej osobie stać. Można zacząć działać, można zacząć po prostu być z tą drugą osobą, a nie tylko się o nią martwić. Bo jak się o nią martwisz, to z nią nie jesteś.
Myślę o tym, że taki strach, który nam się w życiu pojawia, taki strach sytuacji jakiejś granicznej, ostatecznej, często powoduje, że ludzie robią dobre rzeczy. Na przykład po raz pierwszy komuś mówią, jak bardzo jest ważny w ich życiu.
Ja myślę, że tak, że ja tutaj zrozumiałam, że taki strach, który towarzyszy ciągle człowiekowi, który zaburza życie prawdziwe i zaburza prawdziwy kontakt. Natomiast tak jak mówisz, w takich ekstremalnych warunkach oczywiście tak. Oczywiście wtedy możemy się bardzo mocno otworzyć i możemy zarówno powiedzieć i usłyszeć takie słowa, na które czasami czekało się całe życie i których nie można było wcześniej powiedzieć.
Tak krótki jest ten SMS, że trudno go do końca zdiagnozować, ale wiesz, wczoraj czy przedwczoraj dostałem mail od zaniepokojonej mamy. mamy, która trafiła, której córka trafiła do psychiatry. Ten człowiek był naszym gościem swego czasu, zostawił wiadomość i po prostu mówi, czy wy wiecie, kto to jest, czy możecie za niego ręczyć, bo ja się martwię po prostu, bo to już zaczyna być leczenie lekami psychotropowymi. No ja chcę go jakoś sprawdzić, ja chcę się upewnić. Pomyślałem sobie, że jak to kiedyś powiedziała moja koleżanka, my mamy, tak mamy. To jest taki kawałek matczynego lęku, że mama po prostu sprawdza, gdzie się da i próbuje ustalić. Czasami po prostu sięga po pierwszy pomysł, który jej wpada, przegląda internet i widzi taką audycję. I pomyślałem sobie, że czasami ten strach to może być też zadbanie o tę drugą osobę, że ten nasz strach może nas też w tym trochę zbliżyć. Pytanie, o co jest ten strach konkretnie? Czy to jest taki uogólniony, jak ty mówisz, czy z czymś konkretnym związany?
Często zdarza się też tak, że taki strach o drugą osobę może się przenieść i może spowodować, że osoba, którą najbardziej kochamy, o którą się boimy, sama zaczyna się bać życia. No i to jest taki niedobry prezent wtedy. A jeśli chodzi o leki psychotropowe, to chcę powiedzieć, że w niektórych przypadkach jest to wielkie błogosławieństwo i wielkie osiągnięcie naszego wieku.
Zostaw @polskieradio.pl napisała Kasia. Jak można godnie przeżyć ten czas, kiedy trwają kłótnie o to, gdzie ma być pochowana para prezydencka? Po pierwsze, to decyzja rodziny, należy ją uszanować, nawet ze względu na córkę, brata i resztę rodziny. Po drugie, czy to naprawdę jest ważne, to miejsce? Ja obiecałam sobie, że nie pozwolę nigdy, by ktoś przy mnie oczerniał innych, szczególnie jeśli powodem będzie wygląd zewnętrzny. Do tej pory delikatnie protestowałam, mówiąc, że to nie ma znaczenia. Nigdy jednak nie włączałam się do dyskusji. Chciałam też nadrobić zaległości z historii. Już zaczęłam. Czuję się zawstydzona brakiem elementarnej wiedzy. A bliższe poznanie prezydentowej w ostatnich dniach dało mi wiarę w słuszność mojej małej filozofii, że nic na siłę, nic wbrew sobie i bądź sobą. To ważny czas dla mnie, widzę, jak się zmieniam. Bardzo dotknęła mnie śmierć tych ludzi. Uświadomiło mi to, jakie to szczęście widzieć rodzinę, przyjaciół i znajomych. Jak bardzo trzeba się szanować. Dobrze o sobie mówić tu i teraz. Proponuję, żebyśmy tym mailem zakończyli. Od kłótni chyba łatwo się odciąć. To czasami jest jeden przycisk na pilocie. Tak myślę.
Szczególnie dzisiaj warto to zrobić i w tych dniach, żeby też nie przeładować się słowami. O, tak to chcę powiedzieć. Chciałam powiedzieć o treściach zbyt często powtarzanych, ale i słowami, żeby pobyć ze sobą.
Maria Moneta Malewska, do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
A ja dziękuję za to spotkanie. Jutro po 22:00 w naszym studiu profesor Zbigniew Mikołajko, filozof. Zapraszam, Tomasz Kosiorek.